Aleluja. Chwała Bogu. Dzisiaj ja będę miał nauczanie. Nauczanie skierowane jest do grupy uwielbienia, czyli do was. Bo to, że tam stoimy na scenie, to wiecie, to jest tylko część historii, że tak powiem. Ale wiecie, kiedy staję przed wami tutaj w niedzielę, to czasami mam ochotę coś powiedzieć albo coś wyjaśnić, no ale jak już się zaczyna uwielbienie, to chyba najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu przerwać je i zacząć po prostu nauczać, bo to no to po prostu wszystko po prostu się psuje wtedy. Ale tak już długo noszę, to już nie wytrzymałem po prostu i poprosiłem pastora, żeby dał mi chwilę, żebym mógł tutaj po prostu do was coś powiedzieć. I dla niektórych to będzie może wyjaśnienie tego, co się dzieje. Dla niektórych to może będą drzwi do tego, żeby wejść w coś nowego, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. I, ale ogólnie jakby moim pragnieniem jest to, żeby nasz poziom oddawania Bogu chwały po prostu był z dnia na dzień coraz lepszy. Jest taka książka Chwała i uwielbienia Milesa Monroe. I ja przeczytałem tę książkę i wiecie, jest wiele książek na temat uwielbienia. Jest jaki nieustający czciciel, czy nie, Matta Redmana. Bardzo dobra pozycja. No jest naprawdę tego sporo. Ale powiem wam tak. Te wszystkie książki są wielką pomocą. Ale no często jest tak, że po prostu wymyślicie tak, ja nie jestem liderem uwielbienia, to ta książka nie jest dla mnie. Ale powiem wam, że to nieprawda, dlatego zamierzam wam szybciutko streścić tą książkę dzisiaj. Może nie będę streszczał całej książki, ale powiem wam, koncepcja, do której doszedł ten Miles Monroe, wydała mi się po prostu doskonała. Otóż on zakłada, że naturalnym środowiskiem, w którym powinien przebywać człowiek, do którego został stworzony, jest chwała i Boża obecność. Kto się ze mną zgadza, że tak jest? Czy uważacie, że chwała jest naturalnym środowiskiem człowieka? Amen. Słuchajcie, to jest ten cudowny wzorzec, do jakiego przeznaczył nas Bóg. No ale wiecie, że wszystko się pochrzaniło, prawda? Słuchajcie, jesteśmy jak Mercedesy na dnie morza. Nie potrafimy funkcjonować tak, jak zaplanował Bóg, bo jesteśmy nie w tym środowisku, co trzeba. I wiecie, ja kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że poprzez oddawanie Bogu chwały tworzę dla Niego środowisko, w którym On może przebywać razem ze mną, to po prostu zaświeciła mi się lampka. Wiecie, ja wsiadam do samochodu i mówię tak: Boże, oddaję Tobie chwałę, uwielbiam Cię i wywyższam. Ty zarządzasz całą ziemią i zarządzasz moim życiem. Prowadź mnie teraz. Jesteś błogosławiony, wywyższam Cię, uwielbiam Cię. I nagle jeży mi się włos na głowie i już wiem, że on jest ze mną w samochodzie. Naprawdę to może być udziałem każdego człowieka, każdego z nas. Słuchajcie, przebywanie w Bożej obecności, nie w niedzielę od godziny tam 17:30 do 18:00, tylko na co dzień. Dlatego ja się chcę dzielić z wami czymś, bo ja bym chciał, żebyście wy przychodzili już przygotowani tutaj, żeby po prostu w momencie, kiedy wchodzimy tu, to dziękczynienie już tutaj podnosiło sufit i żebyśmy po prostu byli w takim nastroju, żeby oddawać mu chwałę. Zobaczcie, to środowisko, do którego przeznaczył nas Bóg, to tak naprawdę jest rodzina. On zamyślił sobie nas jako swoich synów i swoje córki, które dzielą z nimi władzę i autorytet. z Nim. Dlatego mówi się, że Jezus jest Królem Królów i Panem Panów, czyli nas. To my jesteśmy panami i królami. Pamiętacie, jest ten werset w Biblii, który mówi, królewskim kapłaństwem jesteśmy, tak? Czyli to jest Jego zamierzenie. Jeżeli my nie odkryjemy tego planu, to po prostu diabeł nas okradnie ze wszystkiego, co najcenniejsze w naszym życiu. Wiecie, nasze życie potrafi być atrakcyjne bez Boga, ale nieatrakcyjnie się kończy. Wierzcie mi, wielu ludzi żyje w przekonaniu, że może przeżyć życie bez Boga i końcówka ich życia jest zazwyczaj fatalna. Nie dlatego, że Bóg tam się na nich mści, czy coś takiego. Po prostu nie potrafimy funkcjonować dobrze bez Boga. Szukamy tam innych rozwiązań, ale to po prostu wszystko dziadostwo. Zamyślił nas jako synów i córki i wszczepił nas dokładne podobieństwo. To, tam, gdzie w Biblii jest napisane, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo, to tam jest dosłownie dokładne podobieństwo, to jak jesteśmy jak kopia. Wiecie, wyobrażam sobie, że kiedy Adam chodził po raju, to zwierzęta myliły go z Bogiem. Po prostu nie były w stanie po prostu odróżnić. Jesteśmy sprzeznaczeni do życia w Edenie, czyli do życia w Bożej obecności. Wiecie, nam ten raj, ten Eden, kojarzy się zawsze z tą materialną stroną, że wiecie, chodziliśmy na golasa i jedliśmy owoce. I nie musieliśmy tam pracować. Ale ten raj to była Boża obecność. To było, no wierzcie mi, to było coś najcenniejszego. To nie to, że nie musieliśmy tam pracować i nie musieliśmy się ubierać i dbać o takie rzeczy doczesne. Ale to, że żyliśmy w Bożej obecności, w bezpośredniej Bożej obecności. I Bóg nas stworzył, abyśmy nieśli Jego obraz, panowali nad ziemią. I ten obraz to jest zdolność do funkcjonowania w taki sam sposób, jak funkcjonuje Bóg. Powiem wam szczerze, ja tak nie funkcjonuję. Ale jestem głęboko przekonany, że jest we mnie ten element, który mi pozwoli tak zafunkcjonować. Jest. To po prostu zostało mi dane. Ja tak zostałem zaprojektowany. Ja jeszcze odkrywam te funkcje. Ale to już tu jest. Wiecie, pewne moje doświadczenia mówią mi o tym, że chyba to tam iskrzy czasami działa, że to funkcjonuje. Wiecie, kiedy Bóg spojrzał na stworzenie, powiedział, to jest dobre. On powiedział o tobie i o mnie. No to się nie mylił. Gdzieś indziej w Biblii jest napisane, że my jesteśmy dziełem Jego rąk. A to dziełem, to znaczy w angielskim przekładzie masterpiece of art, czyli jesteśmy dziełem sztuki. Wyobraźcie sobie ten taki teatr Bożego stworzenia. Siedzą aniołowie, tu się przyglądają i mówią, ja, ale stworzyłeś czadowe te wszystkie zwierzęta i te rośliny i tak dalej. A Bóg mówi, poczekaj, zobaczysz coś jeszcze. Zobacz, teraz tworzę człowieka, który jest taki jak ja. To tam aniołom szczęki po prostu opadły i mówią, wow, ale. Wiecie, rodzi się takie, kiedy przychodzi ta świadomość, rodzi się takie pragnienie oddania Mu chwały. Boże. Wiecie, moja córka tak czasami, no coś się dzieje na ulicy, zatrzymał się samochód. Ja natychmiast je zatrzymuję i idę pomagać. Moja córka mówi, włącza ci się Superman. Wiecie, to jest moja decyzja, żeby robić coś i wzbudzać podziw mojej córki. Ja myślę, że Bóg robi dokładnie tak samo. Robi coś i wzbudza nasz podziw, a my mówimy, wow, ale... Jest taki gościu, który napisał, że nasze oko może zostać skopiowane przez jakąś maszynę. Można po prostu wyprodukować oko, ale zajmuje to 2 piętra w budynku i jeszcze nie do końca jest takie samo, ale po prostu cały osprzęt i tak dalej kosztuje $kilka milionów i to funkcjonuje jak ludzkie oko. Tu mam $3 miliony i to drugie. Słuchajcie, jeżeli ktoś mówi wam, że nic nie jesteś wart, to sobie pokaż tutaj, więc stary, już to jedno trochę kosztuje. A co z resztą elementów? Wyobrażacie sobie, ile to kasy? Jesteśmy najcenniejsi, słuchajcie. Jesteśmy dziełem sztuki, jesteśmy super po prostu. I jeżeli przychodzisz czasami do kościoła, a mam takie wrażenie, bo sam mam takie objawy, że po prostu jesteś tak zbity jak pies i w ogóle nie masz ochoty już na nic i stajesz tutaj i mówisz, nie, znowu ten gryź zaśpiewa te same piosenki, co w zeszłym tygodniu. Nie wytrzymam tego. To muszę wam powiedzieć, że twoje nastawienie powinno być zupełnie inne. Powinieneś stanąć tu i powiedzieć, ja znowu razem z tym wariatem będę oddawać Bogu chwałę i zrobię to w tak szalony, ekstremalny sposób, jaki się tylko da. Słuchajcie, doszedłem już do drugiego punktu. Ale Bóg jest Bogiem zasad. Kiedy my łamiemy te zasady, to po prostu nie jesteśmy w stanie przebywać w Jego obecności. I śmierć fizyczna pierwszych ludzi z powodu grzechu była o wiele jakby lżejszą konsekwencją niż to, że zostaliśmy od Boga oddzieleni. Bo ta śmierć duchowa, czyli brak Bożej obecności w naszym życiu, to była prawdziwa śmierć, jaka nas spotkała w raju. Ale Bóg jest dobrym ojcem, On szuka swoich dzieci i mówi, ja zrobię wszystko, żebyś powrócił tutaj z powrotem, żebyśmy znowu mogli mieć relacje. I wiecie, póki jeszcze mamy to fizyczne ciało, wykorzystajmy je, żeby w duchu oddać Mu chwałę. Dlaczego? Bo po śmierci niestety nie będziesz tu brykał po kościele. Nie będziesz klaskał, nie będzie szansy na to, żeby cokolwiek zrobić. Zimne trupy już nie uwielbiają. Czyli póki jeszcze jesteś w ciele, jeszcze masz szansę podjąć dobrą decyzję. Bo to jest decyzja. Dla mnie stanąć tutaj, złapać tą gitarę i grać, a dla was klaskać, tupać, padać na ziemię, klękać, te wszystkie elementy, one są dla nas dostępne tylko w tym życiu. Po śmierci już nie ma szans. Niech to będzie dla was zachętą. Klasnę teraz, bo nie wiadomo, czy jutro będzie szansa. Macie tu super środowisko do tego, żeby eksperymentować. Wiecie, ja zamykam oczy, ja zazwyczaj was nie widzę. Możecie tu naprawdę robić, na co macie ochotę, jak was duch prowadzi. Wiecie, ktoś powiedział, to chyba był brat Derek Prince, że nasze ciało jest potrzebne do oddawania Bogu chwały. Te wszystkie gesty, które wykonujemy, to, że klękamy, padamy przed Nim na twarz, czy pochylamy głowę, podnosimy ręce, to wszystko jest wyraz naszego duchowego nastawienia. Czyli jeżeli w duchu zdecydowany jesteś oddać chwałę, to za tym powinna iść jakaś ekspresja. A często nie idzie, bo nasze ciała są jak więzienia, które zamroziły, zamknęły nasze duchy i powiedziały, nie, 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 nie. Uwielbiajmy na stojąco. Nawet nie tupmy. Bądźmy pobożni. Słuchajcie, nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się uwięzić, bo wiecie, nasza cielesność jest związana z takim, no narażam się na obciach, podnosząc ręce i tak dalej. Powiem wam, obserwuję niektóre osoby ze służby flagowej I widzę, że od momentu, kiedy te ręce są w ruchu, to jest prawdziwe uwielbienie. Ja mam wrażenie, że to jest ilustracja woni, która unosi się po prostu ku nozdrzom naszego Stwórcy. Czyli korzystamy z naszych ciał, aby wyrazić to, co mamy wewnątrz. No wiecie, gorzej jest, jak wewnątrz jest pusto i nie ma co wyrażać. Ale no, jestem przekonany, że w naszej sytuacji, kiedy, no nie wiem, 90% ludzi, którzy są tutaj, to są zbawieni ludzie, albo nawet 100. Każdy z was zdaje sobie z tego sprawę, co Bóg dla nas zrobił. Jeśli nie, to słuchajcie dalej. Najgłębszym pragnieniem Boga i najgłębszą potrzebą człowieka jest utrzymanie relacji duch-duch. Bóg robi wszystko, żebyś był z Nim w relacji i twoje najgłębsze pragnienie, czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie, to jest przebywanie w Jego obecności, to jest kontakt ducha z duchem. Stąd się bierze okultyzm, słuchajcie, bo ludzie mają duchowe pragnienie, oni chcą doświadczać duchowych rzeczy, ale nie znają Boga, nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić, no i często wchodzą w rzeczy, które są po prostu duchowo nieczyste. Wiecie, gdybyśmy nie byli duchami i nie byli stworzeni do tej relacji i to takie głębokie wewnętrzne chcenie nie byłoby w nas wbudowane, nikt nie wchodziłby w okultyzm, nikt by się tam nie interesował tymi sprawami. Ludzie by uważali, że to, co materialne, to osiągalne, czy jak to tam było w piosence. Takie po prostu, to nieprawda. Każdy z nas ma głębokie pragnienie doświadczenia miłości i spotkania się z Bogiem. Środowisko, w którym funkcjonujemy poprawnie, to jest właśnie środowisko Bożej chwały, Bożej obecności. Dobrze jest, kiedy wchodząc do kościoła, czy w ogóle będąc chrześcijanami, mamy najpierw doskonałą relację z naszym tatą w niebie, a potem dopiero próby nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi. Wiecie, to są prawdy, o których każdy z was wie, ale jeśli nie poukłada ich się w odpowiedniej kolejności, to są tragedie. To kościoły się rozpadają z tego powodu. Społeczności. Czy, no, jeżeli nie wiemy, co jest na pierwszym miejscu, to dzieją się rzeczy złe. Ponieważ naszym pierwszym, podstawowym przykazaniem jest miłować Boga. A potem robić dopiero coś innego dla ludzi. Pójść, głosić Ewangelię i tak dalej. Jeżeli odwrócisz to i zaczniesz głosić Ewangelii, nie mając miłości czy doświadczenia tej miłości, czyli próbujesz znaleźć z pustego, to nie masz żadnych owoców. Słuchajcie, wierzcie mi, ja już nie wiem, w ilu akcjach ewangelizacyjnych uczestniczyłem, które tak naprawdę po prostu były porażką. Wiecie, nie z powodu organizacji, tylko z powodu mojego nastawienia. Jeżeli idziesz do ludzi i próbujesz głosić Ewangelię po to, żeby coś osiągnąć albo poprawić swój wizerunek przed Bogiem, bo powiesz, Panie Boże, chcę zwiastować Ewangelię, bo Ty tak powiedziałeś. To tak jakbym powiedział mojej córce, masz mnie kochać. Nie można zrobić czegoś takiego. Ona mnie kocha, bo ja jestem jej ojcem, a nie dlatego, że takie są wymagania, czy takie jest prawo. Więc kwestia priorytetów tu jest bardzo ważna. Najpierw relacja z Bogiem, potem z ludźmi. Najpierw doświadczenie Bożej miłości, najpierw doświadczenie, a potem dopiero działanie. Wiecie, to, że zostaliśmy oddzieleni od Bożej obecności, to była kwestia naszego wyboru, naszej decyzji. I to samo jest teraz, że możesz podjąć teraz ponownie decyzję, tą w drugą stronę, że ja chcę być w Bożej obecności, bo Adam i Ewa zdecydowali, że oni jednak będą nieposłuszni i od tej obecności zostali oddaleni. Ale dzisiaj możemy zrobić na odwrót. Czy wiecie, że w hinduizmie jest taka koncepcja, że są ludzie, którzy nazywani są baktami Pana i oni nieustannie modlą się do Boga i wychwalają Go. To jest cudowna koncepcja, słuchajcie. Nieustannie chwalić Boga, oddawać Mu chwałę. Kilku z tych baktów jest nawróconych i chwalą Jezusa i wychwalają Jego imię. I to jest cudowne, ale powiem wam tak, ta koncepcja bez ofiary Jezusa nie ma sensu. Krishna nie umarł za niczyje grzechy. Ktoś go zabił, bo go pomylił z jeleniem. To jest porażka. On nie zapłacił za moje grzechy, a Jezus tak. On oddał swoje życie i zrobił to celowo, po to, żebyśmy mogli zostać przywróceni do relacji z Bogiem. To jest heavy metal, nie? To jest po prostu, wiecie co, dla mnie to jest coś niezwykłego. Wiecie, ja naprawdę bardzo się interesowałem tymi wschodnimi sprawami, ale jak się dowiedziałem, co zrobił Budda, Krishna i tak dalej, to powiedziałem, no sorry, panowie. Jezus jest bezkonkurencyjny. Tylko On zdecydował się na to, żeby nas pojednać z Bogiem, z Ojcem, przelewając swoją krew. Mamy świętego Boga, grzesznego człowieka i rozwiązanie, które daje nam Bóg. Odkupienie przez krew Jezusa. Taką fajną definicję przeczytałem w tej książce, że grzesznik to jest święty, działający poza swoim naturalnym środowiskiem. Słuchajcie, nie wiem jak do was, ale do mnie to po prostu pasuje idealnie. Po prostu jak nie jestem w środowisku, to jestem kimś innym. Słuchajcie, jakie to jest trafne. Jesteśmy tak stworzeni, aby mieć relację z Bogiem, ale coś nie może zadziałać, jeżeli działamy poza środowiskiem, a to środowisko, słuchajcie, możemy sobie stworzyć poprzez oddawanie Mu chwały. To jest niesamowite. Czy, nie wiem, sorry, że wrócę do tego, ale mi się ta cisza podobała bardziej niż samo uwielbienie. Wierzcie mi, miałem wrażenie, że ważę tonę i bolał mnie tyłek, jak siedziałem na tym siedzonku, ale coś we mnie mówiło, jeszcze chwilę, no jeszcze wytrzymaj. Wiecie, to jest miejsce, w którym możemy się spotkać z Bogiem, bo uwielbiając Go, stworzyliśmy Mu środowisko i wtedy, kiedy On już ma to środowisko, to zazwyczaj mówimy, no to teraz przyjdą ogłoszenia. No i albo cokolwiek tam, wiecie, coś się dzieje i po prostu naturalnym tokiem po prostu odstawiamy na bok to, co najważniejsze. Wyobrażam sobie, wiecie, no głupio jest tak zrobić bez wyjaśnienia i nie wiadomo, czy to nie trwało dla was dzisiaj za długo, ale moim pragnieniem jest, żebyśmy zrobili takie oczekiwanie, oddaliśmy Ci chwałę, zrobiliśmy tu dymu, po to, żebyś Ty mógł przyjść i nas dotknąć. Wiecie, jeżeli nie masz ochoty spotkać się z Bogiem, to nie przychodź tutaj, to idź na dyskotekę. Na zumbę. Albo coś innego. No to jest takie jakieś tańce, jakby aerobik czy coś takiego, żeby stracić kilogramy. Słuchajcie, tu powinna być chrześcijańska zumba. Wy powinniście być spoceni jak nie wiadomo co, kiedy oddajemy Bogu chwałę. Tutaj każdy powinien wychodzić szczuplutki po tej pół godzinie uwielbienia. Wierzcie mi, kiedyś widziałem taką ilustrację w jakimś takim, w takiej broszurce ewangelizacyjnej, że jest kościół, gdzie po prostu babcie podskakują i dzieją się rzeczy dziwne. Ja tak pomyślałem sobie, o, to ja bym w takim bym się dobrze czuł. Nie mówię, że to ma być norma. Wiecie, czasami Bóg poprowadzi nas do pokuty i będziemy tu klęczeć na kolanach, ale słuchajcie, ale jest to głębokie pragnienie przeżywania i świętowania Jego obecności. I czasami, wiecie, przez tą chwilę ciszy ja miałem takie poczucie świętości, że naprawdę ta cisza wydała mi się bardzo cenna. Jeszcze wyjaśnię tylko jedną kwestię. To, że czasami jesteśmy w niewłaściwym środowisku, bo właściwie większość naszego życia jak gdyby odbywa się w cudzysłowie w świecie, to nie znaczy, że w jakiś sposób straciliśmy naszą wartość. Jesteśmy cenni w Bożych oczach bez względu na to, w jakiej kondycji dzisiaj jesteśmy. To znacie ten przykład, że ktoś pogniótł 100 złotych i powiedział, ile to teraz jest warte. No to jest warte dalej 100 złotych. To jest pogniecione 100 złotych, ale 100 złotych. Wiesz, kiedy widzisz pijaka, który leży na trawniku, to w Bożych oczach on jest tak samo warty jak ty. Trzeźwiutki, wyprasowany. Nic się nie zmienia. On jest teraz w złej pozycji, on jest w złym środowisku, ale jego wartość jest przypisana. Jesteśmy Bożymi dziećmi i Bóg zrobił naprawdę wszystko, aby nas odzyskać z powrotem. Wiecie, ja miałem takiego sąsiada, pijaka strasznego, który podpalił swoje mieszkanie, które musiałem gasić, który sprowadzał tam nastoletnie prostytutki. Po prostu, mówię wam, Sodomia i Gomoria. Po prostu szok. Jak spowodował ten pożar, to tak się wstydził sąsiadów, że uciekł na kilka dni. Ale po kilku dniach spotkałem go w windzie. I powiedziałem, sąsiad, czy ty wiesz, że ten ogień, który spowodowałeś, to jeszcze nie jest najgorszy ogień, który cię czeka? On mówi, jak to? Ja mówię, bo czeka cię jeszcze ogień piekielny, idziesz do piekła. On mówi, ale co ja mam zrobić? Ja mówię, no musisz zaprosić Jezusa do swojego serca. I słuchajcie, tu padło pytanie, które złamało mi obie nogi. Przedstawisz mnie? No, wy się śmiejecie, ale dla mnie to wcale nie było zabawne. Czy ja jestem w stanie komukolwiek przedstawić Jezusa? Zadaj sobie to pytanie, czy ty jesteś w stanie dzisiaj zamanifestować takiego Jezusa, żeby ktoś powiedział, jeżeli w tobie jest Jezus, to ja też chcę być chrześcijaninem. Wiecie, w wielu przypadkach ktoś powie, wiesz co, stary, to może ja innym razem. Słuchajcie, to jest nasza odpowiedzialność, zaprezentować ludziom Boga, bo my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, i powinniśmy być rozpoznawalni. Więc przedstawisz mnie? Czy jesteś w stanie zaprezentować komuś Jezusa sobą? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę w pierwszym momencie, tak jak wy się uśmiałem, ale potem jak się zastanowiłem, to pomyślałem sobie, czy ja byłbym w stanie mu zaprezentować Boga? Czy wiecie, że ci, którzy Boga znają, nie grzeszą? Wiecie, to jest jeden z kamieni potknięcia w Biblii dla mnie. Jeśli znasz Boga, to nie grzeszysz. No to teraz, jeśli grzeszysz, to znaczy, że Go jeszcze nie znasz. Wiecie, ja taką znalazłem sobie furtkę, że mówię, znam go coraz lepiej i coraz mniej grzeszę. Ale wiecie, moim prawdziwym pragnieniem jest to, żeby znać go tak, żeby grzech nie miał już do mnie dostępu. nie chcę unikać grzechu, dlatego że się boję Boga, czy dlatego że jest tak napisane, czy z powodu wstydu, który mogę mieć przed wami, kiedy się do Niego przyznam. To nie jest żadna motywacja. Wiecie, naszą motywacją do tego, żeby nie grzeszyć, powinno być to, że nie chcemy zasmucać tego, który tak bardzo nas kocha. Wiecie, dla mnie to jest właśnie pojęcie bojaźni Bożej. Nie boisz się Go, bo On jest potężnym Bogiem i zostanie z ciebie para dymiących się butów, jak zrobisz coś złego. Tylko masz tą bojaźń, żeby nie zranić osoby, która cię bardzo kocha. Nie chcesz zrobić mu krzywdy. Nie chcesz go obrazić swoim zachowaniem. Wiecie, grzeszymy, bo nie doświadczamy Bożej obecności w swoim życiu. A jak możemy jej doświadczyć? Poprzez oddawanie Bogu chwały i uwielbianie Go. To tworzy środowisko, w którym Bóg może do nas przychodzić. Bóg od zawsze miał pragnienie, aby przywrócić człowieka do swojej obecności. Wiecie, wszystkie ołtarze, które zostały opisane w Biblii, tak naprawdę są albo świadectwem Bożej obecności, albo pamiątkami tej obecności, że w tym miejscu ten a ten spotkał się z Bogiem, albo w tym miejscu Bóg był błagany o to czy tamto. To są te miejsca, słuchajcie, czyli zobaczcie, Bóg przez cały Stary Testament robi wszystko, żeby znaleźć miejsce, w którym może z nami się spotkać. I w końcu buduje świątynię. To zrobiłem takiego PowerPointa, nie wiem, czy to zadziała w ogóle. O, zobaczcie, tak trzeba by wyostrzyć to troszeczkę. To, słuchajcie, to jam to nie chwaląc się uczynił. To jest perspektywa świątyni. Ta pierwsza ściana tutaj po stronie prawej to jest wejście do świątyni. Mamy takie miganie. Pokaż. Gdzie mamy nacisnąć? Czerwonym. Zobaczcie, to jest wejście. I tu jest, w Biblii jest napisane, że wchodzimy z dziękczynieniem. Czyli w podskokach i z radością wchodzimy na teren świątyni, czyli miejsca, które Bóg zaplanował, żeby z nami móc się spotkać. Ale żeby nie została z nas para dymiących się butów, to musieliśmy zrobić pewne kwestie. Otóż trzeba było przejść tą bramę, która nazywała się droga. I wejść tutaj i złożyć ofiarę za grzechy. Potem trzeba było pójść dalej. To słuchajcie, jest 12 byków. A na wierzchu, to są ich głowy, a na wierzchu jest ta misa, w której trzeba było się obmyć. I jak się już obmyłeś, zobaczcie, tutaj świeci słoneczko, tak? To jest, na żółto zrobiłem, bo to jest gdzieś na pustyni postawione, dookoła jest taka lniana obudowa. I słuchajcie, wchodzimy tutaj i jest kompletnie ciemno. Bo tu już nie kierujemy się naturalnym światłem. Tu jedyne światło to jest pochodzi z tej menory, z tego siedmioramiennego świecznika. I tu poruszamy się jakby w Duchu Świętym, tak? To jest teren, gdzie wyłączamy nasze fizyczne oczy i mamy tutaj stół z chlebami pokładnymi i taki ołtarz kadzidlany. To był taki wysoki słupek, na którym się wysypywało kadzidło, a potem łapało się za jakby takie pręty tego kadzidła i wchodziło się z tym do miejsca najświętszego. To miejsce to jest miejsce najświętsze. O tym Biblia mówi, że to będzie dla nas świętość nad świętościami. I wiecie, co to było to kadzidło? Kiedy rzucasz kadzidło i ono się unosi, to tak naprawdę zadymia to pomieszczenie, w którym jest Boża obecność. I my, kiedy się modlimy, oddajemy Bogu chwałę, i tu dzieją się takie niezwykłe rzeczy, takie zjawiska muzyczne, ja tu słyszę taką niezwykłą harmonię, czasami jakieś rytmy, powtarzające się refreny, coś się mieli, tak? To ja widzę to jako taki dym unoszący się. I wiecie, po co jest ten dym? Żeby właśnie nie została z nas para dymiących się butów. Bo my robimy tak, żeby Bóg mógł nas dotknąć, ale żebyśmy my to przeżyli. Tak? Ze względu na to my oddajemy Mu chwałę, czyli kadzimy, po prostu robimy wszystko, żeby to pomieszczenie napełniło się chwałą, a wtedy Bóg, co się działo, słuchajcie, tutaj tak próbowałem to napstrzyć troszeczkę, żebyście mieli świadomość, że nad tymi aniołami, to są aniołowie, słuchajcie, mają rozpostarte skrzydła, sam to malowałem. Bardzo podobne, nie? Monika widuje anioły i mówi, że oni są podobni. Słuchajcie, to jest właśnie to, że na ramionach tych cherubów, na czymś, co się nazywało przebłagalnia, spoczywał taki coś, co nazywają w języku hebrajskim szekinach, a to jest Boża obecność. Biblia mówi, że kiedy rąbek jego szaty wypełnia świątynię, tak było, kiedy zbudowano świątynię Salomona, to kapłani nie mogli funkcjonować tam. Położyli się na ziemi i po prostu leżeli jak zabici. Czy oni oddawali Bogu chwałę? Jak najbardziej. To prawda, bali się kiwnąć palcem, ale ich postawa była słuszna. Wiecie, moim marzeniem jest, żebyśmy my tutaj na miejscu mieli dokładnie tą samą sytuację. Zobaczcie, Jezus mówi, ja jestem droga, to jest to wejście. To drugie wejście nazywa się prawda, a to trzecie wejście nazywa się życie. Ja jestem droga, prawda i życie. I słuchajcie, teraz taka sytuacja. Zobaczcie. Widzicie ten element? To jest ofiara Jezusa. To pokazuje nam, że zostaliśmy poprzez ofiarę oczyszczeni. Teraz popatrzcie tutaj. I zbawienie jest przez łaskę. Słuchajcie, było taka potężna fala przebudzenia w 1500 roku, czy tam w latach 1500, nie wiem jak to powiedzieć. Ludzie zdali sobie sprawę, zbawienie jest przez łaskę i powstała wielka kościelna rewolucja, z której powstał protestancki kościół. Ludzie uczepili się jednego wersetu. Zbawienie jest przez wiarę, nie płaci się za odpusty, nie możesz wykupić sobie miejsca w niebie i tak dalej. To było wielkie objawienie. Teraz popatrzcie na to. Tu mówiłem wam, tu się można poruszać tylko w Duchu Świętym, bo jest kompletnie ciemno. Czy pamiętacie coś, co się nazywało Toronto Blessing? Słuchajcie, kiedy przyszło objawienie działania Ducha Świętego, to ludzie w niesamowity sposób przeżywali Bożą obecność. Wręcz, powiem wam szczerze, bawiliśmy się Bożą obecnością w Kościele. Kiedy działy się te dziwne rzeczy, kiedy ktoś tupał, tak jakby miał nogi, na, nie wiem, 400 uderzeń na sekundę potrafił wytupać i albo ktoś krzyczał, płakał, ktoś, nie wiem, szlochał w niebogłosy. Działy się rzeczy, o których mogliśmy mówić w Kościele, straciliśmy nad tym kontrolę. Ale Bóg nie stracił kontroli, bo On, wiecie, zarządza tą ziemią i Jego ręka podtrzymuje życie tutaj na ziemi. Ale to jest to wielkie objawienie, które od wielu lat jakby towarzyszy Kościołowi, z którego do Kościoła przyszło masa różnych rozłamów i tak dalej. Dlaczego? Bo ludzie chcieli iść dalej, chcieli doświadczać mocy Ducha Świętego. Tutaj, tu podejrzewam, w tym elemencie gdzieś powstali baptyści i to zanurzanie się w wodzie i tak dalej. Przyszło objawienie, że musimy się chrzcić, tak? W wodzie, całkowicie zanurzani. Tu przyszło objawienie, że każdy z nas może mówić obcymi językami i że możemy mieć społeczność z Duchem Świętym. Ta cudowna książka Benihina, Dzień Dobry Duchu Święty, po prostu, ona w jakimś tam etapie mojego chrześcijańskiego życia bardzo jakby mnie zachęciła i i pociągnęła do tego, żeby szukać obecności Ducha Świętego. Ale tu doświadczamy Bożej ojcowskiej miłości. I to jest doświadczenie, które jest naszym udziałem w dzisiejszych czasach. To jest, moim zdaniem, to jest po prostu kolejne i moim zdaniem już ostateczne objawienie Boga. Słuchajcie, możemy się zatrzymać tutaj. Moja rodzina 500 lat temu była reformowanymi ewangelikami i oni, gdyby się dowiedzieli o tym, że będzie się działo coś takiego jak Toronto Blessing, to Boże mój, co ci moi przodkowie by sobie pomyśleli? Ale wiecie, te wszystkie etapy historii prowadzą nas do jakiegoś celu. Potem to objawienie Ducha Świętego. Pamiętam, jak brat Krüger, nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku, to był taki niemiecki pastor, który doskonale znał język polski i on bardzo często w Woli Piotrowej przyjeżdżał opowiadać kazania i on tam chrzcił ludzi. Jakiś wójt jakiejś wsi powiedział: Krüger, jeśli ty ochrzcisz moją córkę, to ja się powieszę. On powiedział: to się powiesz, będzie jednego głupka mniej. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Krüger chciał chrzcić ludzi Duchem Świętym. To znaczy, że tak jak możesz doświadczyć wodnego chrztu, tak samo można doświadczyć chrztu w Duchu Świętym, tak? To jest nasze osobiste doświadczenie takie. W tym miejscu możesz doświadczyć Bożej miłości. I jeżeli ktoś może nałożyć na ciebie ręce po to, żebyś otrzymał dary Ducha Świętego, żebyś został chrzczony Duchem Świętym, to tak samo może cię wziąć w ramiona i pozwolić ci doświadczyć ojcowskiej miłości. Czyli to tak samo może być udzielone jak cokolwiek innego. I wiecie, mówienie o Bożej miłości, a doświadczenie jej, to są dwie różne kwestie. Znam ludzi, którzy mówili, że napisali całe kazania na ten temat i mówili, że one były dobre. Znaczy, teologicznie poprawne, ale nie miały nic wspólnego z ich doświadczeniem. To była tylko wiedza na poziomie umysłu. A my musimy stąd przenieść to tu, czyli tą wiedzę połączyć z doświadczeniem. Wtedy ewangelizacja będzie naprawdę czymś bardzo prostym. Bo jeśli doświadczysz Bożej miłości, to ona będzie się z ciebie wylewać na innych i ludzie będą mówili: chcę przyjść tam, gdzie jestem kochany, gdzie mnie akceptują, gdzie ludzie po prostu troszczą się o mnie. To były Boże sposoby na to, żeby spotkać się z nami. I chwała jest jakby takim kluczem dostępu, który możemy po prostu, przez który możemy wchodzić do Bożej obecności. Wiecie, kiedy ja tu staję na scenie i widzę, że niektórzy się angażują, a inni mniej, to myślę sobie: czemu nie skorzystasz z tego klucza? Czemu nie użyjesz tego, co masz, jakie masz możliwości? Czemu nie użyjesz swego ciała, nie zaczniesz klaskać w dłonie, nie podniesiesz rąk, aby go uwielbiać, aby go wywyższać? Wiecie, dlaczego chwała jest tak ważna? Bo chwała stawia Boga na pierwszym miejscu. Kiedy oddajemy Mu chwałę, to zapominamy o tej liście, którą mamy. Boże, ja chcę nowy samochód, mieszkanie i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. Chcę być szanowany, chcę być podziwiany i tak dalej. To wszystko odkładamy na półeczkę i skupiamy się tylko na Nim. W chwale Bóg jest pierwszy. Nie mamy wtedy listy tych, wiecie, pragnień, żądań i tak dalej. I chwała wypływa z naszej relacji z Bogiem, z naszej przyjaźni. Wiecie, nie wychwalasz kogoś, kto cię krzywdzi, kto nie ma dobrego nastawienia wobec ciebie. Ale jeśli zdasz sobie sprawę z tego, jakie nastawienie ma Bóg, to naprawdę coś jakby budzi chwałę w twoim sercu. Ja ostatnio oglądałem taki niesamowity program na kanale National Geographic. Ostrzegam was przed tym kanałem. Ale jeśli już mi się zdarzyło, to wam powiem, obejrzałem film pod tytułem Ziemia z kosmosu. To jest bardzo dobry taki program, który opowiada, no jest tam zdjęcia z tych sputników i pokazują Ziemię z daleka. I wyjaśniali, jak powstaje zorza polarna i tak dalej. I mówili, że jest taka cienka warstewka czegoś, co odbija promieniowanie słoneczne, które by nas, powinno nas zabić. Ale z jakichś względów to się nie dzieje. I wiecie, no w moim sercu po prostu natychmiast po prostu uzmysłowiłem sobie, to jest Bóg, to On dba o to, żeby życie istniało na ziemi. Oni powiedzieli, bez tych warunków nigdy by nie mogło zaistnieć tu życie. Byłoby tak jak na innych planetach, ale z jakiegoś względu to jest. Mi nie trzeba tłumaczyć z jakiego. Wiecie, ale kiedy niechrześcijanin ogląda National Geographic, to może być po prostu zepchnięty na manowce. To jest, wierzcie mi, to jest program, który zwodzi ludzi. Żeby nie być gołosłownym, oglądałem program, w którym chrześcijanin organizował wycieczki pod kanionie Colorado. Dlatego, że był chrześcijaninem, to wyjaśniał wszystko z perspektywy kreacjonizmu. No i dopłynął do takiego miejsca, w którym skamieniałe drzewa były po prostu widoczne na takim urwisku. Mówi, gdyby to miliony lat trwało, to te drzewa by się po prostu, no po prostu, jak to się mówi, rozkruszyły, no i stworzyły warstwę, ale one są w poprzek. Mówi, dlaczego? Bo to się stało w bardzo krótkim czasie. Ten kanion nie powstawał miliony lat. I dalej płynie tą swoją łódką i opowiada, że takie wielkie, takie jakby urwisko, mówi, powstało za jego życia. Mówi, ja od 10 lat, czy on tam od 15 już ludzi obwożę tutaj, przyszła wielka ulewa i zrobiła taką wielką wyrwę. I mówi, nie powstawało to wcale milionów lat. Więc pomyślałem sobie, to jest super program, nagram go i będę puszczał dzieciom w szkole. Wiecie, w National Geographic co chwila powtarzają te same programy, więc znalazłem ten program i zacząłem nagrywać. I co się dzieje? Jest ten sam film, ten sam człowiek, ale narrator mówi, to wszystko powstawało miliony lat. Słuchajcie, ktoś podjął wysiłek, żeby skasować starą ścieżkę dźwiękową i nagrać nowe bzdury, bo w National Geographic nie będzie głoszona Ewangelia. Nie będziemy wywyższać Boga, bo tam są ludzie, wiecie, naukowcy. To jest dla nich śmieszne, że ktoś wierzy w coś takiego. Więc ktoś podjął wysiłek, żeby zmienić to. Nie wiem jak z prawami autorskimi tego filmu, bo ja bym po prostu na miejscu tego gościa ich zaskarżył chyba. Że po prostu wycięli mu po prostu to, co on mówił i użyli jego filmu z jego postacią, tylko że słowa były inne. Słuchajcie, to jest planowe działanie. Ale nie o tym chciałem mówić. Chwała jest naszym świadomym wyborem. Czyli przychodząc tu do kościoła, czy będąc w domu, budzimy się i mówimy rano, Boże, chcę Ci oddać chwałę, bo Ty jesteś cudownym Ojcem. Ty dbasz o moje życie. Ty zaopatrujesz mnie we wszystko, co mi jest potrzebne. Kiedy to jest Twój wybór, aby od rana oddać Mu chwałę, słuchajcie, cały dzień wygląda inaczej. To przemienia. To stwarzasz Bogu środowisko. Boże, przyjdź i działaj w moim życiu. Jeżeli oddajesz Mu chwałę, jeżeli uwielbiasz Go, nie chcę, żebyśmy się spotykali tutaj raz na nie wiadomo jak długi czas i śpiewali piosenki dla Niego. Wierzcie mi, piosenki to jest, nie wiem, jedna z ostatnich rzeczy, którą możemy robić, oddając Bogu chwałę, śpiewać piosenki. A już zupełnie ostatnią jest granie na instrumentach. Czyli zobaczcie, my tak naprawdę z tego całego arsenału, jaki mamy oddawania Bogu chwały, korzystamy z kilku elementów tylko. Jeśli pastor pozwoli, to jeszcze kiedyś skupimy się na tym, co jest w tym arsenale i jak możemy to robić, bo nie chcę przedłużać. I chwała jest też wyrazem naszej wiary. Wiecie, jeżeli jest człowiek, który od nie wiadomo jak długiego czasu nie ma pracy, i budzi się rano i mówi, Boże, jesteś moim Bogiem, jesteś moim zaopatrzeniem, wysławiam Cię, uwielbiam Cię. To co tak naprawdę pokazuje ten człowiek? To jest wiara. To jest wyraz Twojej wiary, że Nie mówisz, o Boże, czemu ja znowu nie mam pracy i ja w ogóle nie narzekasz. Mówisz chwała, chwała i chwała. Wywyższam Cię, oddaję Tobie chwałę i cześć. W takiej sytuacji, w jakiej jesteś. A Bóg tą chwałę, tą wiarę nagradza swoją obecnością. Wiecie co? Możesz przejść przez życie w naprawdę fatalnych warunkach i możesz się cieszyć Bożą obecnością. Wiecie, kiedy ja patrzę na moje dzieci w Afryce, w jakiej biedzie oni żyją i jak bardzo są zadowoleni, ciesząc się Bożą obecnością i oddając Mu chwałę, że myślę sobie, oni by tu wybuchli, kiedy by mieli to, co my mamy, to ta chwała by po prostu, ten kościół by nie wytrzymał, sufit w tym kościele. By się po prostu działy rzeczy niezwykłe. Ale oni mają tak, mając tak niewiele, dziękują za wszystko. Wiecie, ja często łapię się na tym, że biorę się za jedzenie i już mlaskam i mówię, o, dziękuję Ci, Panie. A tam, w Afryce, dzieci mówią, dziękuję Ci, Boże, że żyję. Że pozwoliłeś mi żyć aż do dzisiaj i że dałeś mi jeszcze jeść. Za wszystko dziękujcie. Nieustannie się módlcie. I twórzcie Bogu środowisko, w którym On będzie mógł was dotykać. Wiecie, spotkanie z Bogiem nie pozostawi cię nigdy takim samym. Zmienisz się chociaż o ciupinkę, ale nie będziesz taki sam, jak byłeś. Dlaczego to nie jest naszym codziennym doświadczeniem? Bo diabeł zrobi wszystko, żebyś ty nie doświadczał tego. Bo on się nie boi chrześcijan, on się boi synów Bożych. On się boi tych, którzy są świadomi swojej pozycji. On uwielbia znaleźć powód do oskarżenia dla ciebie. I jak widzi, że ty jesteś miękki w tym momencie, to mówi, o, widzisz, jaki ty jesteś. Znałem kolegę, który miał problem z rzuceniem palenia i diabeł mówi, jesteś szmata, nie nadajesz się tutaj do tego środowiska chrześcijańskiego. Wyjdź sobie z kościoła, zapal. Ale kiedy on naprawdę się zmagał z tym paleniem i robił wszystko, żeby zerwać i nie mógł. I w pewnym momencie mówi, Boże, skoro ja nie potrafię, to może Ty załatwisz tę sprawę. Odłożył papierosa, jeszcze dym się unosił i przyszedł kolega, on w takim, wiecie, w wagonie, w którym robotnicy mieszkają, wiecie, taki na kółkach kiedyś były. Przychodzi i mówi, stary, kupiłem cały wagon papierosów, teraz się najaramy, przez cały weekend. On mówi, ja nie palę. Mówi, jak nie palisz, jak jeszcze dym się z kiepa unosi. Mówi, no sorry, nie palę. I od tamtej pory już nie palę. Pozwolił Bogu zadziałać w swoim życiu. Wiecie, my się czasami, myślę, że największym takim chrześcijańskim problemem jest to, że my się ciągle zmagamy. Ciągle staramy się zrobić coś pożytecznego, coś dobrego. Ale to nie na wiele się zdaje. My mamy odpoczywać w Bożych ramionach i pozwalać Bogu, żeby nas używał i robił coś. Wiecie, ja uwielbiam ten moment w uwielbieniu, kiedy już muzycy grają to, co chcą, a ja tak otwieram oko i mówię, ja to w ogóle coś mam z tym wspólnego, czy nie? Wiecie, co się dzieje? Dzisiaj na przykład miałem taki moment, że już wiedziałem, że Kościół mnie poprowadzi dalej, bo już nie musiałem grać ani śpiewać. I to jest fajne, bo to nie ja mam kontrolować to i to, wiecie, ja się nawet nie czuję do końca odpowiedzialny za to, za te wszystkie chocki, klocki, które tu się dzieją. Ale kiedy one się dzieją, to mam taką świadomość, nie jestem sam, nie uwielbiam tutaj pojedynczo, tylko są ludzie, którzy po prostu wiedzą, jak oddawać Bogu chwałę. I mam prośbę do tych, którzy wiedzą, żeby zachęcali tych, którzy nie wiedzą i prośbę do was, żebyście przez cały tydzień żyli w nastawieniu oddawania Bogu chwały, dziękczynienia i uwielbiania Go, a jak się spotkamy tutaj za tydzień czy dwa, to wierzcie mi, jestem przekonany, że nasz poziom uwielbienia się w 100% zmieni.